W uchu na świat Zofia Piłasiewicz, psycholog, podróżnik, autorka książek Syberyjski sen, opowieść bezdrożna czy Gruzja w pół drogi do nieba. I to ten drugi tytuł nakreśla kierunek naszej podróży. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Za cel obieramy południowe stoki Kaukazu, kraj na granicy Europy i Azji i właściwie już przynależność kontynentalna jest dyskusyjna w przypadku tego miejsca, do którego się wybieramy. Gruzja.
To prawda, bo ta granica między Azją a Europą szacuje się, że biegnie szczytami Wysokiego Kaukazu, więc można powiedzieć, że Gruzja jednak leży bardziej w Europie. Jeśli chodzi o kulturę i mentalność, to jest zdecydowanie Europa. Ale jeżeli traktujemy Gruzję jako kraj europejski, no to od razu pojawia się pytanie, no tak, ale w takim razie jaki szczyt jest najwyższym szczytem Europy? Dlatego, że Mont Blanc jest zdecydowanie niższy niż gruzińska Szchara w Wysokim Kaukazie. Tam jest około 15 szczytów wyższych niż nasz Mont Blanc. No a na terenie Gruzji 8, także jest co porównywać i nad czym się zastanawiać. No ale może zostawmy tak, jak to jest w podręcznikach.
Czyli uznajemy Gruzję za kraj europejski.
Tak, chociaż jest to tak różnorodny kraj, pomimo tego, że to jest niewielki kraj, obszar trzech naszych województw, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, to jest mniej więcej obszar Gruzji, czyli taka 1/3 Polski. Ale jednocześnie na tym niewielkim obszarze występuje olbrzymia różnorodność, właściwie w każdym zakresie, i kulturowym, i geograficznym, i klimatycznym, i w sensie ukształtowania terenu. Właściwie za każdym razem, 6-krotnie byliśmy w Gruzji, za każdym razem odkrywamy coś nowego. No i myślę, że wiele rzeczy jeszcze jest do odkrycia.
Ta niewielka przestrzeń wydaje się być niewyobrażalna w konfrontacji z fotografiami. Zwykle widoki z Gruzji kojarzą nam się z taką otwartą i nieograniczoną przestrzenią.
Tak, to też jest specyfika gór. No, w górach nie widać granic i to oko leci gdzieś daleko, daleko, aż na kresy horyzontu, tak jak na morzu. I rzeczywiście ta przestrzeń, ta rozległość przestrzeni powoduje coś takiego, że w wielu miejscach tam miałam takie poczucie rozszerzenia duszy. Jeśli można tak to nazwać, z czymś, co jest jakimś takim doświadczeniem metafizycznym, można powiedzieć.
Z Polski dolatujemy na lotnisko do Kutaisi.
Do Kutaisi albo do Tbilisi. Do Kutaisi tanie linie lotnicze nas prowadziły, a nasz lot do Tbilisi. To są takie bazy wypadowe. Tam są dobre połączenia marszutkowe, to znaczy takie niewielkie autobusiki, którymi można właściwie podróżować w każdy zakątek, niemalże w każdy, ponieważ tam to są też rejony, do których bardzo trudno dotrzeć. Ale to jest też kraj, który się bardzo otworzył na turystykę. I dla takich domowych budżetów te wszystkie wpływy związane z turystyką, to, że mogą przyjmować turystów, że mogą ich karmić, to jest naprawdę olbrzymi zastrzyk do domowego budżetu. I dbają o tych turystów, więc jeśli nawet nie ma marszutki, czy nie ma dojazdu do określonego miejsca, który chcemy zobaczyć, to i tak znajdą znajomego, 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 kogoś z rodziny, który nam pomoże.
Z Pani perspektywy, które miejsce proponowałaby Pani na początek wyprawy? Kutaisi czy Tbilisi?
To zależy, co chcemy, bo jeżeli chcemy, nie wiem, być bliżej morza, w Adżarii, w tym klimacie podzwrotnikowym, no to Kutaisi, bo stamtąd jest bliżej do Batumi. Z Kutaisi bliżej jest też do Swaneti, to jest taki słoneczny rejon górski, to są wysokie góry, ale słoneczne bardzo. I Swanetia to jest taki rejon, gdzie możemy spotkać te słynne wieże, to jest kraina tych wież obronnych.
Przypominających trochę średniowieczne klimaty.
Tak, no one gdzieś tam sięgają swoim wiekiem, gdzieś tam tych średniowiecznych klimatów. Ale to też jest kraj, gdzie dobrze oznaczone są szlaki turystyczne, więc jakby można pochodzić po górach, gdzie są przepiękne widoki, gdzie można podejść do lodowców, gdzie można zanurzyć nogi w krystalicznym potoku i jednocześnie na halach wąchać przeogromną ilość różnych ziół, które tam rosną. Zresztą Swanetia słynie z tak zwanej soli swaneckiej. Górska sól mieszana z ziołami. I właściwie na każdym takim rynku w Gruzji możemy tą sól swanecką dostać, często w sklepach.
I nie ma dwóch takich samych soli.
Nie ma, ponieważ każda rodzina ma swoją recepturę sporządzania, tak? Swoje zioła, które do tego używa, jakby swoją recepturę sporządzania. Swanetia to też jest takie miejsce, w którym można spotkać ludzi, którzy śpiewają takim śpiewem polifonicznym. Ten śpiew polifoniczny, męski śpiew polifoniczny jest wpisany w tej chwili jako niematerialne dziedzictwo kultury światowej. Te śpiewy budzą ogromne wrażenie.
Wędrując z panią, trafimy na szlaki nieoczywiste.
Tak, ale ja też lubię miasta. Bardzo lubię Tbilisi i to jest takie przedziwne miasto, gdzie można spotkać różne kultury i też zachęcam, jeżeli ktokolwiek z państwa będzie w Gruzji, w Tbilisi, to zachęcam do odwiedzania muzeów, ponieważ oni mają naprawdę fantastyczne, na przykład muzeum historyczne. Dla mnie to było niezwykłe przeżycie, ponieważ tak ułożona jest ekspozycja i te wszystkie artefakty, które tam są eksponowane, że ma się poczucie takiej ciągłości dziejów kultury na świecie. Gruzja tą swoją kulturą sięga 4000 lat. Jak porównamy naszą kulturę i ich, no to my jesteśmy trochę w powijakach, można powiedzieć. I rzeczywiście te ślady kulturowe tam są bardzo dobrze wyeksponowane. I to jest jakoś niesamowite, że można obejrzeć taki na przykład wóz, drewniany wóz, który liczy sobie 3000 lat. To jest niesamowite, ale on był zatopiony w jakimś bagnie, go w końcu odnaleziono, wydobyto, no i on tam stoi, tak? Taka arba dwukołowa. Albo ozdoby ze złota. No złoto jest takim metalem, który nie ulega degradacji, tak? Nie niszczy się, nie rdzewieje. I na przykład ozdoby z terenu dawnej Kolchidy, czyli z okresu przedchrześcijańskiego, jeszcze z okresu faktorii greckich, ale zrobione w Królestwie Kolchidy i jak się patrzy na te ozdoby, na tą precyzję tej pracy dawnych rzemieślników, którzy to wykonywali, no to naprawdę jakoś, nie wiem, no mnie to zawsze bardzo porusza, taka świadomość, że dawno, dawno temu ludzie żyli, którzy mieli takie talenty.
Ile czasu na Tbilisi powinniśmy poświęcić?
To trudno powiedzieć. Za każdym pobytem my jesteśmy tam 3 dni. I to jest tak, że jest co oglądać, jest czego doświadczać. Ja już nie mówię o tych kafejkach czy miejscach, gdzie można napić się naprawdę świetnego wina, gdzie można posłuchać fajnej muzyki. To jest też takie dziwne miasto, które samo oprowadza. Jak to mówił Herbert, że najpiękniejsze są te miasta, w których można się zgubić, więc tam można. I może to, że ono jest jakoś rozłożone na tych wzgórzach i że właściwie kręcąc się po tych uliczkach, za każdym razem odkrywamy inne widoki, inne miejsca, też innych ludzi. Gruzini są bardzo otwarci i naprawdę warto z nimi rozmawiać.
Takie punkty w Tbilisi, których ominąć nie można.
Te łaźnie takie arabskie. Tam jest dużo wpływów wschodnich, więc ta architektura też się tam pojawia. Tam warto też pamiętać, że wiele jest takich miejsc związanych też z literaturą, z poezją. Też mamy takich pisarzy z tego okresu jeszcze właśnie XIX-wiecznego, polskich. Tam służyło w armii carskiej. Na Kaukazie służyło około 8 tysięcy Polaków, więc byli też ludzie, którzy pisali, którzy byli zachwyceni tą przyrodą, tymi górami. Powstały piękne dzieła twórców, jak to my nazywamy, kaukaskiej literatury kaukaskiej, polskiej literatury kaukaskiej. To warto do tego sięgnąć. Trochę romantyczne są te wszystkie opisy, ale one oddają ten klimat. I też w tej książce Gruzja w pół drogi do nieba pisze też o takim Kalinowskim.
Historia miłości niespełnionej.
Tak, piękna opowieść o Karolu Kalinowskim, który notabene pochodzi gdzieś tutaj niedaleko, gdzieś nad Doliny Narwi, który skończył technikum chyba kolejowe, który został wzięty z poboru do wojska, wysłany na Kaukaz. Wtedy Rosja toczyła wojnę z buntownikami z północnego Kaukazu. No i często Polacy mentalnie stawali po stronie tych zbuntowanych górali. On trafił do niewoli też do Szamila, ówczesnego wodza tych północnych Kaukazów. Opisuje to, co tam przeżył w tych swoich wspomnieniach. Opisuje swoją miłość do dziewczyny, do Ezent i jak to się skończyło tragicznie. Ja nie chcę państwu o tym opowiadać, ale historia jest bardzo ciekawa i zachęcam do przeczytania. Także Gruzja jest też ciekawa bardzo kulturowo i w tej kulturze najbliższej i tej kulturze bardzo starej. Ja już nie mówię o tym, że w Gruzji osadzone są mity, o których uczymy się w szkole, na przykład metamit o Argonautach, że jakby celem Argonautów była właśnie Kolchida, zdobycie złotego runa, które znajdowało się na terenie Kolchidy. Kolchida to była część obecnej Gruzji, to było królestwo na wybrzeżach Morza Czarnego, gdzieś tam umiejscowione właśnie na terenie Gruzji. I te wykopaliska czy z tej dawnej Kolchidy, no one są udostępnione w Muzeum Historycznym w Tbilisi.
Czyli te wszystkie ślady tam odnajdziemy.
Tak. Też mit o Prometeuszu. Mówi się, że w Gruzji to też jest wykorzystane pod kątem takim marketingowym, tak, że zachęca się turystów do obejrzenia takich miejsc, gdzie podobno Prometeusz był przykuty do skał. To w zasadzie to jest zabawne, ale można znaleźć kilka w Gruzji. Jedni mówią, że to pod Kazbekiem, jedni mówią, że to są jaskinie, które niedaleko Kutaisi się znajdują, jaskinia Satapi, gdzie można znaleźć ślady dinozaurów na przykład, odciśnięte w skale. No mnóstwo jest, mnóstwo fajnych rzeczy, które można obejrzeć.
Opowieść literacka prowadzi z Kutaisi do Svaneti, Użba, droga do Użguli.
Użba to jest jeden ze szczytów w Svaneti. Bardzo ciekawy, jeśli chodzi o takie ukształtowanie. To jest taka iglica skalna i ona, jeśli chodzi o wspinaczkę, to jest takie marzenie wspinaczy, żeby wejść na Użbę. I to nie jest proste. Uważa się, że to jedna z najtrudniejszych tras wspinaczkowych na Kaukazie. Taka iglica, ją widać z daleka i właściwie jak się jedzie do Mesti, to z daleka już widać Użbę właśnie. To jest ciekawe też, że Gruzini jak jadą i widzą Użbę, to wszyscy się za nią oglądają, tak jakby troszkę się jej kłaniali. Dla Svanów ma znaczenie. Tam też jest taka legenda, że tam mieszka bogini gór, lasu.
Czemu te ścieżki górskie warto wybrać?
No ścieżki górskie zawsze są ciekawe. Dają nagrodę za wysiłek. O tak, że człowiek się wspina, męczy, poci. Ale jak wejdziemy już gdzieś tam wyżej, ten horyzont się odsunie od nas bardzo mocno i widzimy to ukształtowanie terenu i widzimy te góry, to morze gór, to jest coś wspaniałego. Ja myślę, że ja tutaj nie muszę Państwa zachęcać do chodzenia po górach, bo każdy z nas ma takie doświadczenie. No wystarczy pojechać czy w Bieszczady, czy w Beskidy, czy w Tatry, żeby doświadczyć takiego zachwytu i takiego poczucia, że obcujemy z czymś większym niż tylko my.
W Gruzji czekają nas zachwyty nad tymi pejzażami, które wyłaniają się w okamgnieniu. Możemy znaleźć takie wyspy architektoniczne, czasami nawet nad chmurami, na przykład stare klasztory.
Pamiętajmy o tym, że Gruzja jest drugim krajem na świecie po Armenii, który przyjął chrześcijaństwo. I to się odbyło w IV wieku naszej ery. Naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. I te ślady wczesnego chrześcijaństwa można dotknąć i jakby obcować z nimi w różnych miejscach. Dla mnie, muszę Państwu powiedzieć, że tak, największe wrażenie, jeżeli chodzi o te kulturowe, tak jak Pani powiedziała, wyspy, tak, w górach, to zrobiła Stepa Cminda, czyli to jest dosyć charakterystyczny obrazek, często powielany na różnych fotografiach, taki maleńki klasztor, usytuowany wysoko, bo to jest prawie 2000 metrów nad poziomem morza, na tle takiej ściany gór. I ten klasztor w tej chwili działa, to znaczy tam znowu wrócili mnisi. Ojcowie, mnisi, tak, czy monachowie, którzy tam i mieszkają i jakby dbają o to centrum, no bo oczywiście w czasach, kiedy było tam ZSRR, próbowano tam zrobić jakąś atrakcję turystyczną i pociągnąć kolejkę linową tam, ale okazało się, że górale powiedzieli nie. I to, co zbudowano w dzień, rozbierano w nocy, więc nie było szans, żeby komuniści zbudowali tam kolejkę.
I poddali się.
Poddali się w końcu. I nadal jest tak, że odbywają się tam pielgrzymki. Jak jest święto sierpniowe, tam się trzeba wspiąć po prostu taką ścieżką górską. Ważne jest tutaj to wejście do tego klasztoru i to jest niezwykłe miejsce. A drugim takim miejscem związanym z wczesnym chrześcijaństwem to jest Dawid Garedża. To jest na granicy z Azerbejdżanem. To jest w tej chwili teren sporny między Azerbejdżanem a Gruzją. To są jaskinie ojców pustyni. One powstały w granicach VI wieku naszej ery. I co jest ciekawe, że w tych jaskiniach zachowały się malowidła. Jaskinie zostały wydłubane przez mnichów, przez tych ojców pustyni, którzy próbowali znaleźć jakieś odosobnienie, czy jakieś, to też przedziwne, bo to jest też nieprzyjazny rejon. Półpustynne, bym powiedziała, środowisko. A mimo wszystko tam ludzie przychodzili, szukali jakiegoś kontaktu z Bogiem, tego doświadczenia pustyni na przykład. Osiadali tam, malowali. Te malowidła mają w sobie coś sakralnego i pomijając tematykę, ale naprawdę mają w sobie taką duchowość. Poza tym, co jest ciekawe, one troszkę przekraczają kanony takich malowideł bizantyjskich. Jakby tam jest ruch, tam jest, jak pokazany jest anioł Gabriel, to on jest, ten ruch niemalże wychodzi ze ściany. są fantastyczne i mnie zawsze jakoś bardzo boli, że to jest, jak o tym myślę, że to jest miejsce, które tak naprawdę ulega zniszczeniu. Nie jest konserwowane, no w związku z tym, że to jest terytorium sporne, to nikt o to nie dba jakoś specjalnie. Tam są mnisi u podnóża w tej chwili, taki klasztor u podnóża tego grzbietu, czy tego wzniesienia, gdzie są jaskinie, ale to, no, mieszkają tam 7 osób, tak, więc oni nie są w stanie zabezpieczyć tego, a to jest dziedzictwo tak naprawdę kultury, no, światowej.
Każda podróż to pretekst do spotkania z inną kulturą, do spotkania z samym sobą w nieznanej wersji siebie. W Gruzji nie możemy być pewnym, na co się natkniemy, kogo spotkamy, co zobaczymy. Ważne, by niczego nie oczekiwać, a ten kraj sam, powoli, niespiesznie, odsłoni swoje oblicze. Wystarczy być gotowym i otwartym, jak podczas spacerowania po dolinach?
Tak, to znaczy, myślę, że każda podróż to jest tak, że można pojechać i przyjechać takim samym. Zostaje nam trochę fotografii, trochę selfie, troszkę jakichś wspomnień. Ale w momencie, kiedy się otworzymy na ten kraj, kiedy nie będziemy oczekiwać, warto zasugerować się tym, co proponuje ktoś w drodze. Tak, że na przykład spotykamy jakąś osobę i ona mówi, tak nam się zdarzyło pod Kazbegiem, mieszkaliśmy u takiego górala, Misza. I on mówi tak, musicie to zobaczyć, musicie, to jest najpiękniejsza dolina, tam są takie zapachy. To jest ciekawe, że ludzie sugerują się różnymi rzeczami, on się sugerował zapachem. I to nas jakoś pociągnęło. No dobra, to w takim razie dobrze, a jak tam dotrzeć? I on mówi, to ja was podwiozę. Dalej się musicie wspiąć, ale ja was podwiozę. No i w ten sposób trafiliśmy do Doliny Dżuty i do takiego szlaku, którym właściwie można przejść do Tuszeti. Tak, jak ktoś jest wytrawnym wędrowcą, to wtedy z namiotem trwa to gdzieś około tygodnia, 10 dni czasem. Można przejść do rejonu, który niektórzy uważają za najpiękniejszy rejon Gruzji, do Tuszeti. Jednocześnie najbardziej trudny, w tym sensie, że on jest odległy, jednak droga z Tbilisi do Tuszeti uznawana jest za jedną z najtrudniejszych dróg na świecie. Trzeba uważać, ponieważ ta droga wcięta jest w górę i jakby często pojawiają się lawiny, często pojawiają się strumienie, które rozmywają drogę, ale można przejść piechotą właśnie z Doliny Dżuty do Tuszeti górami i to już jest wyprawa.
Ale można też poprzestać na samej dolinie?
Można zrobić sobie po prostu taki spacer czy trekking kilkugodzinny wzdłuż potoków. W tej chwili wybudowane jest schronisko nad doliną. To jest dosyć wysoko, ale miejsce jest piękne.
Nie pamiętam, czy to było w tej dolinie, ten moment, kiedy położyła się pani w trawie i będąc w dolinie, czuła pani energię góry. To było pod Kazbekiem?
Tak, to było doświadczenie znad Stepacmindy. Brakuje słów czasem, żeby coś powiedzieć. Zwłaszcza, że te kaukaskie widoki rzeczywiście zapierają dech w piersi. Ale ta świadomość tej ludzkiej części, takiej duchowej, która stworzyła w tym nieprzebranym morzu gór maleńki klasztor, a z drugiej strony majestat tych gór dookoła. Pięknie, że to jest, że jest jedno i drugie, że są te góry i że jest ten klasztor. Poza tym to, co jest pięknego też w Gruzji, w różnych miejscach na świecie też to można znaleźć, ale w Gruzji jakoś to szczególnie łatwo przychodzi, że tam się zwalnia, nie trzeba się spieszyć, tam trzeba się delektować tym, co jest dookoła i rozmawiać z ludźmi, jakby być w kontakcie z ludźmi.
Wszystko, co masz przeżyć, i tak przeżyjesz.
Wszystko się zdarzy, na wszystko zdążysz, nie trzeba się tam spieszyć.
Gruzja to też bardzo charakterystyczne smaki serów, wina.
To jest uczta, kiedy mamy trochę sera sulguni, to jest wytwarzany w dolinach górskich, ser długo dojrzewający, niezwykle smaczny. Bardzo też Gruzja kojarzy mi się z zapachem pieczywa, to jest taki płaski chleb, często rwany, bardziej jest jak bułka. Najczęściej pieczony jest w niewielkich piekarniach, często w takich studniach. Ciasto jest przyklejane do ściany i potem łopatą odsuwane, wybierane. To są maleńkie budki, ale ten zapach rano, jak się wychodzi do miasta, czuć ten chleb, tak, i aż po prostu nogi same niosą, żeby kupić parę bochenków.
Haczapuri.
Przepyszny. Haczapuri, tak. Haczapuri oczywiście to jest taka potrawa, to też jest placek. Taki placek, który ma w środku albo ser, albo warzywa, albo mięso, albo jajko. Każdy region ma swoje własne haczapuri. Ja już nie mówię o hinkali, pierożkach, takie kieszonki, w którym jest mięso surowe, ale i ono daje sok, tak jak się je gotuje, potem nadgryzamy. Ten sok z tego mięsa, no po prostu to jest uczta dla poniebienia. Naprawdę warto tej miejscowej kuchni próbować.
Nie można też w Gruzji nie spróbować wina.
No to jest taki teren stworzony dla wina. Są szczepy, które mają parę tysięcy lat. takie podstawowe separawi czy kinczmaruli, no właściwie każde wino, ale ja powiem Państwu, że najlepsze wina to były wina, które produkowali nasi gospodarze, o których mieszkaliśmy.
Dla siebie.
Z takich małych winnic. To jest coś tak miękkiego, przyjaznego, że to jest rzeczywiście napój bogów.
Gruzja, nazwa tego kraju w języku polskim jest rodzaju żeńskiego. I co podoba mi się w Gruzji, to historia opowiedziana przez kobiety.
To jest tak, z jednej strony to jest kraj bardzo patriarchalny. To jakby trzeba mieć świadomość, że to jest taki bardzo męski kraj. A jednocześnie ten pierwiastek kobiecy jest tam bardzo też jakoś widoczny i też w historii Gruzji. Kobiety, o których tutaj mowa jest w tej książce, no to jedna to jest kobieta mityczna, to jest Medea, kompletnie inaczej postrzegana tam niż przez nas, ale też królowa Tamar, no i święta Nino, czyli mniszka z Kapadocji, od której Gruzja przyjęła chrześcijaństwo. Dla mnie też ujmujące jest to, że główną relikwią gruzińską to jest krzyż świętej Nino. Krzyż, który zrobiony jest z pędów winorośli i z kobiecych włosów, więc jakby ten pierwiastek takiego życia i takiej, no właśnie tej energii kobiecej jest w głównej relikwii gruzińskiej, tak? W tym krzyżu świętej Nino. To była mniszka z Kapadocji, od której król Miriam przyjmuje chrześcijaństwo. Królowa Tamar, to jest XI wiek, prowadza bardzo dużo kultury. Tam powstają akademie neoplatońskie, powstają uniwersytety, skalne miasto, Wardzia, w którym może się zmieścić 3000 osób.
Niesamowite wrażenie do dziś robi.
Chociaż w zasadzie zachował się tylko fragment, ponieważ góra się osunęła.
Bo miało 13 pięter z tego, co
tak,
pamiętam.
Tak, no w tej chwili zostały jakieś 4 piętra, tak? Część góry się osunęła, zawaliła, ale to, co zostało, też budzi szacunek i podziw dla koncepcji samej. To było miejsce, gdzie miejscowi mogli się schować przed najazdami. Niedaleko jest do granicy tureckiej. Ja muszę Państwu powiedzieć o takim regionie, który mnie zachwycił ostatnio. W Gruzji byłam tuż przed pandemią i myśmy trafili do takiego miejsca, które się nazywa Waszlowani. To jest Park Narodowy na granicy z Azerbejdżanem, wzdłuż rzeki Alazani, ale tam najbardziej na wschód fragmencik położony Gruzji. Jak spojrzycie na mapę, to wiadomo, że w tym cyplu na wschodzie to jest Waszlowani. Ja rzeczywiście nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. To jest Badland. To jest też określenie geograficzne. Na to się mówi zła ziemia. Miejsce bardzo nieprzyjazne dla człowieka. Tam w zasadzie nie ma ludzkich siedzib. To jest półpustynia, ale no chcieliśmy tam dotrzeć. Nie bardzo wiedzieliśmy jak, bo tam nie ma dojazdu. Tam trzeba wynająć samochód taki terenowy tylko i wyłącznie i no najlepiej z kierowcą, który zna ten teren i tam dotrzeć. Najpierw się jedzie przez taki step, Shiraz, który jest bardzo żyzny, który kiedyś był takim spichlerzem, teraz to leży odłogiem i płasko, nic nie widać. Znaczy przestrzeń, tylko chmury. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. W pewnym momencie teren się podnosi i jest uskok. Stajemy na tym uskoku i mamy przed sobą coś niezwykłego. To jest dno morza, oceanu, który 2 miliony lat temu tam był. I na dnie tego dawnego oceanu powstały tak dziwne formacje skalne, bo to są skały osadowe, wapień, który uległ erozji poprzez opady, poprzez zmiany środowiskowe uległ erozji. I w dole rozciąga się nieograniczona przestrzeń jakichś przedziwnych wąwozów, iglic, jakichś takich formacji, które kojarzą się z budowlami Gaudiego. To jest coś niesamowitego. Patrzymy na to z góry, to wszystko jest jakieś 150 metrów niżej i to się rozciąga po horyzont. Widok zapiera dech w piersi. Jeszcze, no ja miałam wrażenie, że gdzieś w tej ciszy, bo tam była przejmująca cisza i tylko taki dźwięk orła latającego gdzieś poniżej nas. I czuło się w tym oddech Boga. Coś niezwykłego. I pamiętam, jak nas wiózł ten nasz przewodnik i on mówi tak, nigdy w życiu nie widzieliście czegoś tak pięknego. Ja myślę sobie, opowiada, ale powiem Państwu, że rzeczywiście było to coś zapierającego dech w piersiach i pomimo tego, że to jest półpustynia, to występuje tam około 600 gatunków roślin, często endemicznych, takich spotykanych tylko w tym rejonie, 46 gatunków ssaków i żeby było śmieszniej, można tam spotkać hienę, gazelę, lamparta anatolijskiego, więc tak jakby kompletnie inny krajobraz, kompletnie nie kojarzący się z Gruzją taką tradycyjną, no i jest to coś niezwykłego. A z drugiej strony, jakby wyżej, rozciąga się coś, co przypomina afrykańską sawannę, to znaczy taki krajobraz, gdzie z rzadka rosną pojedyncze drzewa i to są drzewa pistacjowe, drzewa, które mają 400 lat, może więcej nawet. One bardzo wolno rosną, dlatego, że to jest bardzo niekorzystne środowisko. a jednocześnie się jakoś przystosowały do tego. Myśmy tam spędzili 3 dni, ale te 3 dni zapadły mi w pamięć na długo.
Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie i za opowieść o Gruzji.
Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.